Witamy wszystkich na naszym co niedzielnym wykładzie z hełma 1 października, pierwszy dzień nowego miesiąca, od razu niedziela i kolejny wykład z hełma. Zgodnie z zapowiedzią naszym tematem dzisiejszym będzie rozpoznawanie woli Bożej. Dwie części, jak to często bywa, czasami nawet mamy więcej niż dwie. I dzisiaj będziemy mieli porządne wprowadzenie, a nawet omówienie dwóch elementów ważnych dla rozpoznawania woli Bożej. Ten trzeci, zgodnie z opowiedzią, będę kontynuował za 5 dni, w piątek, na spotkaniu w Bydgoszczy. Ci, którzy będą chcieli ją usłyszeć, niech słuchają wtedy albo później z nagrań, które oczywiście będą gdzieś tam zawsze obecne w sieci. A więc rozpoczynamy nasz temat rozpoznawanie woli Bożej. Rozpoczniemy od pytania, co trudniejsze? Pełnienie woli Bożej, czy jej rozpoznawanie? Prawdopodobnie prawdziwa odpowiedź jest taka, że jako grzesznicy, upadli, niedoskonali ludzie mamy problem i z jednym, i z drugim. Mamy problem i z pełnieniem woli Bożej, i mamy problem z jej rozpoznawaniem. Ale są tacy, słyszałem osobiście, że trudniej jest im rozpoznać, tak przynajmniej twierdzą. Trudniej jest im rozpoznać wolę Bożą, niż następnie ją pełnić. I gdyby potrafili dobrze tą wolę Boga rozpoznać, twierdzą, utrzymują, tak wierzą, że pełniliby ją bardzo dobrze. No, to zostawimy to każdemu do rozstrzygnięcia, co dla kogo jest trudniejsze. Na pewno ważne jest jedno i drugie, ale jeżeli chcemy pełnić wolę Bożą, no to wiadomo, że rozpoznanie woli Bożej poprzedza, jest wcześniejsze od jej pełnienia, więc temat jak najbardziej ważny. Jest to próba wyjaśnienia uwarunkowań, uzależnień woli, rozpoznawania woli Bożej. Od czego to rozpoznanie woli Bożej zależy. Chcielibyśmy bowiem być świadomi tego procesu, żeby tym łatwiej tę wolę Bożą rozpoznawać, a następnie, później oczywiście także i ją pełnić, ale my się będziemy skupiali tylko na jej rozpoznaniu. Zatem będziemy chcieli zrozumieć, jak Bóg nas prowadzi, no bo to jest ma znaczenie podstawowe dla rozpoznawania Jego woli, oraz jaka jest nasza rola w tym prowadzeniu nas przez Boga. Innymi słowy, co my możemy zrobić, żeby to prowadzenie przez Boga było bardziej skuteczne? Albo inaczej można powiedzieć, abyśmy nie utrudniali Bogu tegoż prowadzenia nas, bo jak się łatwo domyśleć, nasz sukces lub nasza porażka zależy tylko i wyłącznie od nas, nie od Boga, który swoją część prowadzenia nas w naszym życiu zawsze wykonuje doskonale i dla naszego najwyższego wiecznego dobra. Ale my musimy z Nim współpracować, więc ewentualna nasza porażka będzie naszą winą. Dlatego tym ważniejsze jest, abyśmy te wszystkie czynniki istotne dla rozpoznania woli Bożej mogli zrozumieć, na czym to polega, jak to wszystko działa. Otóż Bóg prowadzi nas przez 3 różne rzeczy i każdą z tych rzeczy będziemy chcieli poddać analizie. Dzisiaj 2 pierwsze z nich, a za 5 dni ta trzecia, ostatnia, oddzielnie, jako najważniejsza, już zapowiadam. A więc Bóg nas prowadzi przez nauki Biblii, które mamy do dyspozycji, prowadzi nas przez swoją opatrzność w naszym codziennym życiu i prowadzi nas przez Ducha Świętego w nas. To są te 3 elementy, przez które Bóg prowadzi nas, swoje dzieci, lud Boży. Przez nauki Słowa Bożego, przez swoją opatrzność wobec nas w naszym codziennym życiu i przez Ducha Świętego w nas. Który z tych elementów najważniejszy? Już zasugerowałem, ten ostatni. Nie będę go ukrywał. Ale one wszystkie są ważne, bo tego ostatniego nie byłoby bez tych 2 pierwszych. Więc pomimo tego, że ten ostatni wydaje się najważniejszy, to wszystkie one 3 są niezbędne, bo bez jednego z nich upada całość. Są to 3 elementy prowadzenia nas przez Boga i każdy odgrywa swoją rolę. Jak dojdziemy do tego trzeciego elementu, Ducha Świętego w nas, to zrozumiemy, dlaczego on jest najważniejszy. Zatem on jest najważniejszy, rozumiem, w sumie mogę nawet w tej chwili już odpowiedzieć. On jest najważniejszy dlatego, że jest zależny od nas. Gdy będziemy omawiali te 2 pierwsze elementy prowadzenia nas przez Boga, czyli nauki Słowa Bożego, Biblia, oraz boska opatrzność w naszym życiu, to od razu zauważymy, że są to elementy od nas niezależne. Tutaj nie możemy nic poprawić, tutaj też nie możemy nic zepsuć. Bo nauki Biblii, Słowa Bożego pozostaną zawsze takie same i działanie Boga wobec nas podlega Jego decyzji i ono będzie takie, jakie On uzna za właściwe, korzystne, pożyteczne dla nas. Ale Duch Święty w nas, szczególnie z tym dodatkiem w nas, to jest nasz dział, nasz udział. Wobec tego ten trzeci będzie najważniejszy, ale chcę omówić wszystkie trzy, bo wszystkie trzy odgrywają swoją rolę i żebyśmy umieli także korzystać ze Słowa Bożego, z boskich opatrzności, a później przy pomocy Ducha Świętego w nas mogli zakończyć ten proces rozpoznawania woli Bożej jak najbardziej skutecznie i właściwie. Przechodzimy zatem do pierwszego elementu prowadzenia nas, dzieci Bożych, każdego dziecka Bożego, które się za takie uważa. To nie jest tylko nas w jakiejś jednej grupie religijnej, każdego dziecka Bożego, a wiemy, że są one wszędzie, w całym chrześcijaństwie, w zależności od stanu serca, w stosunku takiej osoby do Boga i do Jezusa. Pierwszym tym elementem, przez który nas Bóg prowadzi, to prawda Biblii, Słowo Boże. W tymże Słowie Bożym znajdujemy różnego rodzaju nauki i gdybyśmy chcieli je podzielić, Biblia je tak dzieli, to my też tak je podzielimy, możemy je podzielić na 7 różnych kierunków myśli, które Biblia nam podaje. Są to doktryny, przykazania, obietnice. Mamy 3. Napomnienia, proroctwa. Mamy już 5. I historie i typy Biblii. Mamy 7. Doktryny, przykazania, obietnice, napomnienia, proroctwa, historie i typy. Wszystkie one są natchnione przez Boga, a więc wszystkie są w 100% pewne. Wszystko, co zawiera Biblia, gdybyśmy ją otworzyli na dowolnej stronie, zawsze będzie podlegało pod jeden z tych 7 kierunków myśli biblijnych, pod jedną z tych 7 kategorii. Biblia nazywa te 7 swoich kierunków myśli, w jakich jest zorganizowana przez Boga, nazywa je 7 duchami. Zobaczmy objawienie 1.4. Objawienie 1.4. Jan do 7 zborów, które są w Azji, łaska wam i pokój od tego, który jest, który był, który ma przyjść i od 7 duchów, które są przed jego tronem. Te 7 duchów to nie 7 istot duchowych, które tam towarzyszą Bogu jako jego uzupełnienie, tak? Bo wtedy byśmy mieli tych istot duchowych o wiele więcej. Jest to 7 nauk, głównych myśli, kierunków biblijnych myśli, w które Biblia jest zorganizowana. Słowo duch w Biblii ma wiele znaczeń. Jednym z tychże znaczeń jest nauka. Przypomnę chociażby werset: nie każdemu duchowi wierzcie, ale badajcie duchy. Z pewnością nie chodziło o duchy, znaczeniu istoty duchowej, tylko właśnie nauki, które są podawane. I nie każdej nauce wierzcie, ale sprawdzajcie, poddawajcie je analizie, badajcie, rozważajcie. Podobnie objawienie w 4 rozdziale w wersecie 5 mówi także o tych 7 duchach, przy okazji nazywając je jeszcze inaczej. Mamy tu synonim. A z tronu wychodziły błyskawice, tak czytam objawienie 4:5. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy, grzmoty. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni, to jest 7 duchów Bożych. 7 ognistych pochodni albo lamp, zależnie od tłumaczenia, znowu światło, prawda? I tutaj są one nazwane pochodniami albo lampami 7, czyli 7 duchami Bożymi. I jeszcze w 5:6 możemy przeczytać, to jest niedaleko, w mojej Biblii nawet obok. Objawienie 5:6. Jeden ze starców, przepraszam, nie czytałem jeszcze tak, 6. I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał 7 rogów, 7 oczu, a to jest 7 duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. 7 nauk Biblii. Cała biblijna prawda, nauka zorganizowana w 7 kategoriach myśli. Warto o tym wiedzieć, że Biblia kategoryzuje swoje myśli i zawsze one podchodzą pod jeden z tych 7, które przed chwilą wymieniłem. W tych wszystkich znaczeniach słowa duch, o których mówiłem, że jest ich wiele, mamy ich w sumie 7, tak? Jest to hebrajskie ruach albo greckie pneuma. W każdym znaczeniu jest zawsze obecna idea, pojęcie niewidzialnej mocy. Dlatego też słowo duch ma tak szerokie znaczenie. I dlatego nauki, myśli przekazywane przez ludzi, w naszym przypadku przez Boga i Jego Biblię, mają także takie znaczenie. Bo nauka biblijna, myśl jest niewidoczna, ale puszczona między ludzi, wprowadzana w czyn, głoszona może dokonać wielkich rzeczy, tak jak nauki naszego Pana zmieniły świat i wprowadziły erę cywilizacji. Oczywiście nie do końca wykorzystano, ale potężny wpływ nauk Słowa Bożego, te, które podawał nasz Pan. Zajrzyjmy do 2 Tymoteusza 3 rozdziału, 2 Tymoteusz 3, żebyśmy mogli zobaczyć, jak o tych naukach biblijnych i ich korzyściach, ich wpływie, co one mogą, czego one mogą dokonać, mówi apostoł Paweł. 2 Tymoteusz 3, 15 do 17, on tam zwraca się do Tymoteusza, wspomina jego dzieciństwo i jego znajomość pism. Oczywiście pism Starego Testamentu, nowe dopiero powstawały. A więc czytamy, jak to Paweł pisze do Tymoteusza w 2 liście, 3 rozdziale, 15 do 17. Ponieważ od dzieciństwa znasz Pismo Święte, które cię może obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne albo pomocne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały albo kompletny, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany, wyposażony, bez odczuwania braków na jakimkolwiek polu, braków nauki, wiedzy, informacji. W Biblii te wszystkie informacje są zawarte. Ciekawa myśl jest taka, że on tutaj w 15 wersecie pisze do Tymoteusza, że od dzieciństwa zna Pisma Święte. Skoro znał od dzieciństwa Pisma Święte, to musiał mieć na myśli tylko Stary Testament. I potem zaraz pisze o tych Pismach Świętych Starego Testamentu, które mogą cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Mocne słowa Pawła, bo z tego wynikałoby, że znajomość Starego Testamentu wzbogacona wiarą w Jezusa już może dać zbawienie. Tak jakby Nowy Testament nie był niezbędny. A my wiemy, że jest to duży dodatek do Biblii, niemniej jednak Stary Testament zawiera te same treści. Dzisiaj przez większość chrześcijan niedostrzegane w Starym Testamencie. Uważają, że dopiero Nowy Testament odkrył, pokazał Jezusa i drogę zbawienia, a Paweł mówi, że jeżeli znasz Pisma Starego Testamentu i to znasz je od dzieciństwa, to one mogą cię obdarzyć mądrością, te Pisma Starego Testamentu. Bez potrzeby nawet Nowego Testamentu, którego nie było, który dopiero powstawał. Ale oczywiście do tych pism nauk Starego Testamentu, do tej mądrości, którą one w sobie zawierają, musisz dodać jeszcze wiarę w Jezusa Chrystusa, no bo bez Niego tego nie ma. Ciekawe słowa. Czasami tak przechodzimy obok tych wersetów i nie zdajemy sobie sprawy, jakie ważne treści tam się zawierają. Tu akurat Paweł powiedział o wielkiej wartości pism Starego Testamentu, gdyż Paweł wiedział, iż w różnych typach i cieniach Starego Testamentu zawierają się nauki prościej, jaśniej opisane dopiero później w Nowym Testamencie. Ale wracamy do wersetu 16 z tego fragmentu, bo tutaj chcemy mówić o tym Słowie. On tutaj o tym Słowie Bożym, o Biblii, o jej naukach mówi najwięcej w tym 16 wersecie. Mówię, że jest natchnione, że jest pożyteczne, a szczególnie nas interesuje, do czego jego zdaniem jest ono pożyteczne. Bo mówi, że jest pożyteczne do nauki i do obalania błędów, i do naprawiania albo do prostowania, zależnie jak tam gdzie ktoś sobie to przetłumaczy, i wychowywania w sprawiedliwości albo w karności w sprawiedliwości. I tutaj zauważmy, że te dwa pierwsze zastosowania, czyli że jest pożyteczne do nauki i do obalania błędów, dotyczą tego, w co powinniśmy wierzyć i w co nie powinniśmy wierzyć. Bo są pożyteczne do nauki, pokazywania rzeczy, w które należy wierzyć, bo są od Boga i prawdziwe, a jednocześnie w Biblii znajdziemy nauki, które pozwolą obalić błędy. Oczywiście nie pochodzące z Biblii, tylko pochodzące z innych źródeł, które nauką biblijną można obalać. Więc co należy wierzyć, pokazuje ku nauce i także w co nie należy wierzyć, bo pozwala obalać błędy pojawiające się z innych źródeł od szatana i jego narzędzi, których szatan ma wiele, którymi się często chętnie posługuje, gdyż zależy mu na podważeniu nauki biblijnej. I potem mamy te dwa kolejne pożyteczne zastosowania, tak, ku naprawianiu i ku wychowywaniu sprawiedliwości. W tym przypadku mamy powiedziane w kolejności odwrotniej. Przed chwilą mieliśmy powiedziane ku nauce i ku obalaniu błędów, to znaczy najpierw w co należy wierzyć, nauka, a później w co nie należy wierzyć. A teraz jeśli chodzi o postępowanie codzienne, o charakter człowieka, to zaczyna od tego, od naprawiania, czyli jak nie należy postępować i dopiero potem czwarte zastosowanie, wychowywanie, jak należy postępować. Ciekawa ta zamiana przez apostoła kolejności, Skoro jest to słowo natchnione, to wierzymy, że nie jest to dziełem przypadku, bo gdyby to było tylko od człowieka, no to moglibyśmy na to uwagi nie zwracać. Ale skoro to jest natchnione, to znaczy Bóg wpłynął na umysł Pawła, aby pod natchnienie, najpierw jeśli chodzi o część wiary, umysłu naszego, to najpierw żebyśmy wiedzieli, w co wierzyć, a potem w co nie wierzyć. Ale jeśli chodzi o postępowanie w codziennym życiu, to Bóg przez na Pawła wpłynął tak, żeby to zapisał, jak nie należy postępować. Przynajmniej w moim odbiorze oznacza to, że Bóg w przypadku grzeszników, najpierw jeśli chodzi o nasze postępowanie, chce nam zwrócić uwagę na niewłaściwe postępowanie, bo każdy z nas od razu je ma. Przychodzimy do Boga przez Jezusa jako grzesznicy z niewłaściwym postępowaniem, grzesznym postępowaniem. Ono później jest kontynuowane, ono się nie ustaje, ale gdy przychodzimy, to najważniejszą rzeczą jest dla dziecka Bożego, żeby się zbliżyć do Boga, jest tak zwana pokuta. Czyli uświadomienie sobie swojego grzesznego stanu, poczucie żalu z tego powodu grzesznego stanu i próba odwrócenia się od takiegoż postępowania. Próba blokowania dalszych przejawów tego grzechu. Ona będzie cały czas nieskuteczna, dopóki jesteśmy w tym ciele, ale ma być podejmowana przez całe życie dziecka Bożego. Dlatego też myślę, Paweł pod natchnieniem najpierw napisał, jak nie należy. Zablokuj dotychczasowe grzeszne postępowanie. Jak nie należy postępować. A jak zablokujesz, wtedy łatwiej będzie mi cię uczyć, jak należy postępować. Łatwiej wychowywać. Tak mi się wydaje. To jest właśnie powodem, dla którego Paweł, jeśli chodzi o umysł, to co mamy, o treść umysłu, mówi najpierw z pozytywnego punktu widzenia, w co należy wierzyć, a potem dopiero w to, w co nie należy wierzyć, jeśli chodzi o element etyki, etyczną stronę naszego życia, najpierw jak nie należy postępować, a potem jak należy postępować, wychowanie. Odpowiada to dwóm przedmiotom w świątnicy, bo w świątnicy mieliśmy w sumie trzy przedmioty, ale odpowiada to dwóm z tych trzech przedmiotów, świecznikowi i stołowi z chlebami pokładnymi. I ten świecznik stojący w świetnicy i te stoły z chlebami pokładnymi pokazują dokładnie to samo. Pełny zakres pokarmu dla dziecka Bożego. Dla jego głowy, dla jego umysłu, światło świecznika i dla jego serca, chleby pokładne na stole. Był jeszcze w świątnicy święty trzeci przedmiot, jeden, tak, złoty ołtarz, na którym to złotym ołtarzu było ofiarowane kadzidło. Tenże złoty ołtarz pokazuje nasze codzienne oddawanie Bogu najlepszych naszych ludzkich uczuć. Taka jest jego wymowa, bo to kadzidło tam sypane na ten ogień, to nic innego jak nasze najlepsze ludzkie uczucia. Wciąż jeszcze niedoskonałe, wciąż potrzebujące rozwoju, korekty, Bóg się tym i z Jezusem zajmują, ale najlepsze, co mamy. Bóg nie żąda od razu doskonałości od nas, tylko najlepsze, co masz, nawet gdyby miało to jeszcze nie być w pełni doskonałe, bo ja wiem, że nie jest. To jest długa droga do otrzymania, uzyskania doskonałości, ale to cokolwiek masz najlepszego, to swoje kadzidło ofiaruj na tym ołtarzu. Bóg doprowadza to kadzidło do kontaktu z ogniem doświadczeń, bo wiemy, że kadzidło upadało na ogień, który na tym ołtarzu się znajdował i w ten sposób się spalało, tworząc bardzo miły, piękny zapach, który przenikał poza zasłonę i był bardzo miły Bogu. To pokazuje proces naszego rozwijania się, wychowywania nas przez Boga. Gdy ofiarujemy Mu te nasze najlepsze ludzkie uczucia, nasze kadzidło, On doprowadza to do kontaktu z ogniem doświadczeń. Tak, niech Wam nie będzie rzeczą dziwna ten ogień, który na Was przechodzi. Znamy te nauki biblijne o symbolicznym znaczeniu ognia i jego wadze w rozwijaniu charakteru, doświadczenia i w wyniku tego powstają piękne cechy charakteru, które przenikają poza zasłonę, które Bóg może tam wpuścić i się nimi cieszyć. I ten właśnie te piękne zalety charakteru są duchem prawdy, którego nabywamy wprowadzając prawdę w życie, postępując zgodnie z treścią tychże prawd. Gdyż wtedy, gdy wprowadzamy prawdę w życie, duch zawarty w tejże prawdzie oddziela się od niej, od tej prawdy, on tam jest z niej zawarty. On się wtedy od niej oddziela, tylko wtedy, kiedy jest ta prawda praktykowana. On się oddziela od tej prawdy, gdy my ją praktykujemy i z umysłu, gdzie zaczyna się droga prawdy w nas, bo najpierw prawda trafia do naszego umysłu, ale gdy my tą prawdę z naszego umysłu wprowadzamy w praktykę codziennego życia, wtedy duch prawdy zawarty w tejże prawdzie od naszego umysłu przenika najpierw do woli, sprawiając, że zaczynamy chcieć tych rzeczy, o których prawda mówi, czyli tych rzeczy, które Bóg chciałby, które się Bogu podobają. I stopniowo, powoli i stopniowo obejmuje także serce. I to jest długi proces, kiedy tego przechodzenia Ducha Świętego z umysłu przez wolę do serca, ale jeżeli będziemy wierni przez cały ten proces do końca naszego życia, to ostatecznie ten Duch Święty napełni wszystkie te trzy sfery naszego usposobienia. Nasz umysł, to najprościej, bo wystarczy tylko przyjąć do wiadomości prawdę, którą Bóg podaje nam przez Biblię. Następnie opanowuje naszą wolę, w wyniku czego pragniemy tych samych rzeczy, co Bóg. Widzimy, jesteśmy coraz bardziej podobni do Boga. Mamy Jego prawdę w naszym umyśle, mamy Jego motywację, pragnienia, wolę w naszej woli. No i teraz pozostaje jeszcze, zrób to samo jeszcze w sercu. Napełnij swoje serce uczuciami na wzór Boga, Jezusa, no bo jesteśmy stworzeni na wzór, tak, na obecnie podobieństwo Boga, więc na ludzkim poziomie ten charakter Boży powinniśmy kopiować. Jeżeli to się nam uda, to będzie nasze pełne napełnianie się Duchem Świętym. Gotowym, będziemy gotowi, jeżeli ten proces tak właśnie przebiegnie, obejmie te trzy sfery, będziemy gotowi do życia wiecznego. Jeśli ta droga Ducha Prawdy z naszego umysłu do naszej woli, naszego serca nie zostanie natomiast nigdy rozpoczęta, albo zostanie rozpoczęta, ale później będzie przerwana, zanim Duch Święty napełni naszą wolę i nasze serce całkowicie, no to w takim przypadku nie będziemy nadawać się do życia wiecznego na żadnym poziomie. Ale zauważmy, wciąż będziemy posiadać wystarczająco dużo Ducha Świętego, czyli prawdy, znajomości, wiedzy biblijnej, wiedzy od Boga. Wciąż będziemy posiadali wystarczająco dużo tej wiedzy, tego Ducha Świętego w naszym umyśle, by na tej podstawie móc popełnić grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Gdyż grzech przeciwko Duchowi Świętemu to grzech przeciwko prawdzie posiadanej w umyśle, której nie jest się posłusznym. Nie spodziewajmy się, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu to coś innego albo coś niemożliwego. Wystarczy posiadać pełną znajomość prawdy na dany temat, wiedzieć, że jest to prawda na ten temat, tak, nie mieć się do tego wątpliwości, a jednocześnie nie okazywać temu posłuszeństwa. No to cóż można takiej jednostce, w jaki sposób można jeszcze jej pomóc? Skoro ma pełną wiedzę, wie, że jest to prawda, a jednocześnie nie chce zgodnie z tą prawdą postępować. No ale to nie o tym dzisiaj mówimy. Ale grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest tylko grzech przeciwko Duchowi Świętemu w naszym umyśle. Gdybyśmy posiadali Ducha Świętego także w naszej woli i w naszym sercu, taki grzech byłby niemożliwy do popełnienia. No bo jak ktoś, kto posiada Ducha Świętego w swojej woli, czyli w swoich pragnieniach, motywacjach, chęciach, może chcieć taki grzech popełnić. To by przeczyło obecności Ducha. Ten Duch Święty woli, jego woli nie pozwoli mu na to. Podobnie, gdyby ktoś posiadał Ducha Świętego w swoim sercu, no to nie będzie w stanie tego też dokonać, ponieważ będzie brakowało mu odpowiednio brzydkich cech charakteru, żeby taki grzech móc popełnić. Zatem grzech przeciwko Duchowi Świętemu to grzech przeciwko prawdzie, znajomości, wiedzy posiadanej w umyśle. Dlatego nasz Pan takie mocne słowa wypowiedział na tym o faryzeuszach, którzy byli w bardzo dużym stopniu świadomi tego, z kim i z czym mają do czynienia, ale mimo to takie było ich postępowanie, a nie inne. Stąd pytanie naszego Pana, jakże ujdziecie ognia Gehenny. Ale wracamy do słowa jako pierwszego elementu, którym Bóg nas prowadzi. Wszyscy chrześcijanie posiadają to samo słowo. Każdy o tym wie. A jednak nie wszyscy chrześcijanie są tacy sami. Czy też chociaż z grubsza do siebie podobni, jak można by było oczekiwać od wyznawców tego samego Boga i tego samego Jezusa. Tak? Zobaczmy do Dziejów Apostolskich 4:13. W Dziejach Apostolskich 4:13 mamy taki zapis. A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się. Poznali ich też, że byli z Jezusem. Jak oni ich poznali, że byli z Jezusem? Poznali ich fizycznie, po wyglądzie? O, tak wyglądają ludzie, którzy byli z Jezusem? Nie. Nie poznali ich po ich fizycznym wyglądzie, tylko po ich duchu, po ich usposobieniu, po sposobie mówienia, zachowaniu. Coś już z ducha Jezusowego w nich było na tyle, że oni się zorientowali, poznali, że to są ludzie podobnego pokroju. Coś muszą mieć jakiś z nim związek. Zgodnie z zapowiedzią naszego Pana, jedni pod wpływem tego samego słowa gotowi są oddawać swoje życie za innych, i tak było, albo za Boga, za prawdę, a inni na podstawie tego samego słowa są niestety gotowi to życie innym odbierać. I to nawet innym chrześcijanom, chociaż nie powinni odbierać nikomu. No ale potrafią odbierać nawet innym braciom, wyznawcom tego samego Boga i tego samego Jezusa. Nasz Pan z Jana 16,2 powiedział: przyjdzie godzina, że wszelki, który was zabije, będzie mniemał, że Bogu posługę czyni. Przyjdzie godzina, że wszelki, który was zabije, będzie mniemał, że Bogu posługę czyni. Przed tym zabijaniem jeszcze jest prześladowanie, odbieranie dobrego imienia i różne inne brzydkie, niegodziwe akty, czyny ludzi, którzy robią to niby dla Boga, nazywając siebie chrześcijanami. I teraz pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to samo Słowo Boże od tego samego Boga, o tej samej treści dla wszystkich chrześcijan, nie czyni chrześcijan takimi samymi, albo chociaż z grubsza do siebie podobnymi? Od czego to zależy, że są tak diametralnie odmienni chrześcijanie? Są chrześcijanie gotowi oddać życie dla sprawy Boga i chrześcijanie, którzy są gotowi to życie odbierać. I jeszcze mówią, że robią to dla Boga, który kazał im miłować nawet nieprzyjaciół, ale oni znajdują usprawiedliwienie, żeby mordować. Żeby mordować pogan, którzy nie chcą stać się chrześcijanami, tak było w przeszłości, żeby mordować chrześcijan, którzy inaczej wierzą, inaczej myślą i chcą inaczej żyć. Czy to wina Słowa Bożego, że jedni chrześcijanie postępują tak, a inni zupełnie inaczej? Na pewno nie jest to wina nauk Biblii, nie jest to wina Słowa Bożego, które nakazuje miłować nawet nieprzyjaciół. Lecz jest to coś, wina czegoś zależnego od człowieka, który pomimo wzniosłych i świętych nauk Słowa Bożego, jakie są zawarte w Biblii, potrafi doprowadzić siebie, człowiek potrafi doprowadzić siebie, i to chrześcijanie mający dostęp do Słowa Bożego, potrafi doprowadzić siebie do stanu gorszego od zwierząt lub im bardzo, bardzo podobnego, albo nawet jeszcze gorszego. Źródło tego stanu rzeczy musi zatem tkwić w czymś innym, w czymś, co jest zależne od człowieka, co sprawia, że pomimo piękna czystości i świętości Słowa Bożego są tacy chrześcijanie, gotowi zabijać dla Boga, w imię Boga, tak jak zapowiedział nasz Pan w Jana 16,2. Treść Biblii jest zbyt czysta, zbyt piękna, zbyt święta, żeby mogła to usprawiedliwić. Tam nie ma niczego, co mogłoby usprawiedliwiać takie postępowanie. Zatem zostawiamy pierwszy element prowadzenia nas przez Boga, czyli Jego Słowo, i idziemy do drugiego, szukając wyjaśnienia, zrozumienia tego bolesnego zjawiska, które widzimy wszędzie wokół nas. Chrześcijan podobnych, zupełnie niepodobnych do naśladowców Jezusa. Chrześcijan pozbawionych całkowicie Jego ducha, chrześcijan pełnych ducha przeciwnika, nienawiści, jadu, mordu i temu podobnych rzeczy. Drugim elementem, poprzez który Bóg nas prowadzi, jest Jego opatrzność. Słowo opatrzność używamy w znaczeniu opieki Boga nad Jego stworzeniami. Na tym tak można byłoby zdefiniować ogólnie opatrzność. Opieka Boga nad Jego stworzeniami. Pierwszy przejaw tej opatrzności Boga mamy już na samym początku, wobec całej rodziny ludzkiej. Więc zaglądamy do pierwszej Mojżeszowej i to do jej pierwszego rozdziału, gdzie w wersetach 29 i 30 widzimy takie oto przejawy boskiej opatrzności, troski, opieki Boga nad jego stworzeniami. Czytamy 1 Mojżeszowa 1, 29 i 30. Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest dusza żyjąca, daję na pokarm wszystkie rośliny, i tak się stało. Bóg zaprosił się i o ludzi, żeby mieli co jeść na tej ziemi, dał im wszelkie rośliny ku pożywieniu i to samo zrobił w stosunku do zwierząt, które miały się żywić tym samym. Nas oczywiście nie będzie interesowała opatrzność nad całością rodziny ludzkiej, czy nawet całością stworzenia Bożego, łącznie ze zwierzętami. Nas będzie interesowała opatrzność Boga wobec ludu Bożego. Ta zbiorowa i ta indywidualna, realizowana przez Boga przez stawianie na naszej drodze różnych doświadczeń, radosnych i smutnych, które On uważa, że są potrzebne dla naszego duchowego rozwoju, przygotowanie nas do wiecznego życia. Bo tak o tym należy pamiętać. Nasze obecne życie teraz, w tej chwili, tu i teraz, nie jest docelowe. Gdyby miało być docelowe, to by znaczyło, że z chwilą śmierci się skończy nasza pełna egzystencja. Wiemy, że Bóg ma w ofercie dla każdego człowieka, który zechce przyjąć Jezusa i podporządkować Jego naukom, życie wieczne. To jest nasz cel. Życie wieczne w doskonałym stanie w Boskim Królestwie. Zatem w życiu obecnym Bóg nie przywiązuje wagi do tego, żeby zapewnić nam szczęście tak, jak tutaj ludzie je postrzegają. On w naszym codziennym życiu daje nam doświadczenia, które mają nas przygotować do życia wiecznego, żebyśmy to życie wieczne uzyskali przez rozwinięcie odpowiedniego charakteru w nas. I w ramach tej opatrzności nad nami przechodzimy wiele różnych bolesnych doświadczeń, które Bóg uzna za właściwe, konieczne, potrzebne, niezbędne w takim to procesie rozwoju. Przeczytam je z listy, bo mogę jakieś bolesne doświadczenie pominąć, a nie chciałbym go pominąć, żebyśmy zobaczyli, że sporo jest tych bolesnych doświadczeń i gdy jakiekolwiek z nich nas spotkają, to nie dziwmy się. Nie dziwmy się. Zatem Bóg w ramach swojej opatrzności, nie dlatego, że przestał się nami interesować, nie dlatego, że się na nas pogniewał, ale w ramach swojej opatrzności dla naszego dobra dozwala w naszym życiu na straty, zawody, opóźnienia, ograniczenia, odwlekania, na wady, na braki, słabości, błędy, zaniedbania, kary, trudności, na różne potrzeby, których mamy, a czasami są niezaspokojone nigdy albo przez długi czas, na klęski, nieporozumienia, niezgody, podziały, przeinaczenia, przeciwności, choroby, bóly, bóle, smutki, niebezpieczeństwa i prześladowania. Dlaczego? Z tej listy nie tylko takie doświadczenia są. Są także i radosne, ale nikt się radosnymi doświadczeniami nie przyjmuje. Chciałbym jak najwięcej, jak się pojawiają, to nie pyta Boga, dlaczego go spotkały. Ale gdy się pojawiają te z tej listy, którą przed chwilą odczytałem, to możemy chcieć Boga zapytać, dlaczego one się pojawiają. Albo odczuwać niezadowolenie z tego powodu, że się pojawiają. A to też jest sposób Jego prowadzenia nas i rozwijania nas. Dlaczego? Bo inaczej nie można rozwinąć charakteru nadającego się do życia wiecznego. A rozwinięcie w nas takiego charakteru do życia wiecznego jest dla Boga ważniejsze niż nasze tak zwane szczęście w tym życiu. Ludzie często życzą sobie szczęścia, pomyślności, wszystkiego najlepszego. No i dobrze, ale szczęście, wszelka pomyślność, zdrowie i różne inne korzystne rzeczy w tym świecie nie są. Gdyby one miały tylko występować, na pewno nikogo nie przygotują do życia wiecznego. Zatem są one pojawiają się w różnych momentach naszego życia, ale pojawiają się także liczne z tej listy bolesnej, którą przed chwilą zacytowałem. Zobaczmy do Dziejów Apostolskich 14:22. Dzieje Apostolskie 14:22. Utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze, mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Już wtedy trzeba było ich pocieszać, zachęcać, wiele ucisków, żeby wejść do Królestwa Bożego. Rzymian 8:28. A wiemy, że tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według postanowienia Jego są powołani. Gdy Paweł pisze, że wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. Ma na myśli tylko wszystkie dobre? Ma na myśli wszystkie złe? Czy ma na myśli dobre i złe? Ma na myśli dobre i złe z pewnością. Ale myślę, że z dużym naciskiem na te złe z ludzkiego, te bardziej bolesne, gorzkie dla człowieka. Innymi słowy, my gdybyśmy decydowali o tym, jakie doświadczenia chcemy przejść w naszym życiu, żeby przygotować się do Królestwa Bożego i wiecznego życia w Nim, no to myślę, że chyba wszyscy z nas nie umieścilibyśmy na tej liście zbyt wielu bolesnych doświadczeń, a nawet gdyby, to tylko byśmy wybrali jakieś może opóźnienie czegoś, albo jakiś błąd, albo jakieś zaniedbanie z tej listy, może nieporozumienie moglibyśmy przeżyć z kimś, jakąś niezgodę, że ktoś coś przeinaczył i źle o nasze słowo. Jeśli chodzi o choroby, no to może byśmy pozwolili sobie na grypę, ale nie tak, żeby wylądować w szpitalu, bo tam przecież można umrzeć, więc pewnie byśmy dali lekką grypę, prawda? Albo lekkiego COVID-a, ale nic poważnego. Raka byśmy nie chcieli, żeby nas zaatakował w drodze do przygotowania nas do królestwa. Ani żadne inne rzeczy, które byłyby z punktu widzenia ludzkiego bolesne i przykre. No ale gdybyśmy sobie ich nie zafundowali, na naszą listę nie wprowadzili, gdyby ta lista obowiązywała Boga, to by znaczyło, że nie będziemy przygotowani do życia wiecznego. I na pewno tego też byśmy nie chcieli. 1 Piotra 4, jeszcze zacytuję. 1 Piotra 4:12-13. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Nawet każe się radować z tego powodu. Na ile jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, to znaczy, zwraca uwagę, żebyście nie cierpieli z powodu własnych błędów, grzesznego postępowania. Nie ściągali na siebie cierpień przez własne niewłaściwe postępowanie, bo będzie to kara za to postępowanie, a nie proces rozwoju. Najbardziej rozwijają doświadczenia bolesne i ciężkie, których sami nie ściągnęliśmy na siebie. Ale jeżeli nawet ściągnęliśmy, to one też mają swoją lekcję do odegrania, mają nas nauczyć mądrości, żebyśmy w przyszłości tego nie czynili. Dlatego, gdy spotykają nas różne doświadczenia, należy je analizować, żeby zobaczyć, czy nie są one spowodowane naszym wcześniejszym złym postępowaniem i są ich jego konsekwencją. Bo wtedy możemy pewnej części naszych przykrych doświadczeń unikać. I będą tylko te, które będą koniecznie niezbędne dla rozwoju. Rozwojowe będą tylko, a nie te, które będą miały także elementy z korygowania naszego błędnego, niewłaściwego postępowania wcześniej. I ta świadomość, że wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, tym, którzy Boga miłują, ta świadomość jest źródłem, powinna być źródłem naszego pokoju Bożego, czyli naszego umysłu, odpoczynku umysłu i serca, który wynika ze świadomości pozostawania w harmonii z Bogiem i Jego zarządzeniami. Zauważmy, że ten pokój Boży to jest pokój w naszym umyśle i sercu, jaki Bóg ma w swoim umyśle i sercu. Żeby móc korzystać z pokoju Bożego, czyli tego, który On ma u siebie, żebyśmy to my mogli z tego pokoju korzystać, musimy podłączyć się do tego pokoju Bożego. A jak się można podłączyć? Przez pozostawanie w jak najściślejszej harmonii, jedności umysłu i serca z Bogiem. Wtedy wszystko to, co jest potęgą Boga, staje się także i naszą potęgą, bo jesteśmy w Nim. Ale żeby taki pełny pokój mieć, trzeba w pełni być w Nim, co oczywiście dla nas grzeszników nie jest takie proste. W jakimś stopniu jesteśmy, ale w jakimś stopniu nie jesteśmy. Pracujemy nad tym, żeby tak było. I ten pokój jest wtedy, daje ten pokój umysłu i serca pozwala nam przechodzić przez najciemniejsze burze naszego życia w miarę spokojnie, przynajmniej znacznie spokojniej niż czyni to świat. Filipensów 4:7. Przeczytam ten werset, bo on mówi o tym pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Zauważmy, że on przewyższa wszelki rozum, czyli jest niezrozumiały przez normalnego człowieka. Taki pokój na przykład miał Szczepan, który był kamienowany, umierał ze spokojem. I to jeszcze z wyrazem twarzy, na którym nie było nienawiści, żalu do kogokolwiek, ani do Boga, że na to dozwolił, ani do tych, którzy go zabijali. I jeszcze chciałbym przywołać słowa naszego Pana, też o pokoju, Jana 14:27, gdzie nasz Pan skontrastował te dwa rodzaje pokoju, tego właśnie Bożego, dostępnego tylko dla dziecka Bożego, wprost proporcjonalnie do stopnia harmonii z Bogiem, co można wyrazić jeszcze inaczej, do stopnia poświęcenia, głębi poświęcenia się takiego dziecka Bożego Bogu. Bo ktoś znowu, jak jest w pełni, w 100% poświęcony Bogu, no to nim nic nie zachwieje. Bo jeśli coś miałoby zachwiać nim, to musiałoby zachwiać samym Bogiem. No ale żeby taką mieć pełnię, no to trzeba mieć spory rozwój. Żeby się taką pełnią jedności, harmonii z Bogiem cechować. Ale wracam do tak słów Pana, naszego Pana, bo miałem zacytować z Jana 14:27 to, co nasz Pan powiedział o tych dwóch rodzajach pokoju. Zobaczmy, on pokój Boży nazwał tak. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nazwał ten pokój jego pokojem. No a Paweł potem napisze Bożym, to jedno i to samo. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze i niech się nie lęka. I zauważmy, mówi, że nie taki pokój wam zostawiam, jak świat daje. Bo świat też daje pokój. Jeżeli w świecie wszystko w życiu wychodzi człowiekowi tego świata, jest zdrowy, posiada pracę i wszystko inne, co mu jest potrzebne do szczęścia, jeszcze na czasy go stać, żeby sobie jeździł i od czasu do czasu zmienia samochód, no to jest szczęśliwy. Jest spokojny, ale to jest spokój tego świata. Gdy przyjdzie choroba poważna, wszystko to się wali. Nic to nie cieszy. Gotowy byłby oddać nawet wszystko to, co nagromadził, żeby ratować swoje życie, ale to nic mu nie da. Więc widzimy różnicę i nasz Pan tu skontrastował. Nie pokój tego świata, który jest też występuje, ale on wymaga warunków bardzo dobrych, sprzyjających człowiekowi wokół niego. A dziecko Boże potrafi mieć pokój, nawet gdy warunki z ludzkiego punktu widzenia wokół niego są bardzo niesprzyjające. To jest ta różnica między tymi dwoma pokojami. A teraz chciałbym odwołać się do kilku wydarzeń biblijnych, na które boska opatrzność dozwoliła dla dobra braci, dla dobra sprawy Pana, po których to doświadczeniach wielu, przynajmniej na początku tych doświadczeń, nie powiedziałoby, że to jest wyraz boskiej opatrzności, lecz coś dokładnie odwrotnego. Brak boskiej opatrzności. Albo jakaś taka niedopracowana boska opatrzność, no bo jak Bóg może dopuszczać na takie rzeczy dla swoich dzieci, dla tych, którzy służą Jego sprawie. Pierwszy przypadek, jaki chciałbym przywołać z kart Biblii, mam tutaj przygotowane kilka, tak nie wiem, z pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no sześć. W sumie różnych jakichś przypadków, które chciałbym w Biblii nie przywołać. Pierwszy niech będzie z Dziejów Apostolskich 8 rozdziału. Mam na myśli dozwolenie na prześladowanie braci w Jerozolimie. Bóg zezwolił na prześladowanie braci w Jerozolimie, pierwszych chrześcijan, a dozwolił na to po to dlatego, żeby ich rozproszyć stamtąd i ich, że tak powiem, przegonić z Jerozolimy, żeby im tak wygodnie w tym mieście nie było i żeby sobie tak spokojnie nie żyli, tylko prześladowaniami usunąć ich poza miasto, bo była potrzeba głoszenia o Jezusie gdzie indziej. I to się okazało korzystną służbą dla tych, którzy takiego ogłoszenia się podjęli, no i dla nowych wyznawców, których w ten sposób pozyskali. Ale im wygodniej byłoby pozostać w Jerozolimie, gdyby nie prześladowania, to by tam pozostali. Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, werset 1. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. I potem 4-8. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. I było wiele radości w owym mieście. Ale gdyby nie prześladowanie w Jerozolimie, to nic by z tego nie było. Drugi przypadek, drugie doświadczenie z kart biblijnych to bardzo ostry spór wśród braci Kościoła pierwotnego co do obowiązku przestrzegania zakonu przez pogan, no i także przez Żydów przyjmujących Jezusa, ale chodziło szczególnie o pogan, nie Żydów, który już wtedy zagroził wielkim rozłamem wśród chrześcijan. Była to ciężka próba dla Pawła i Barnaby, ale ostatecznie ta ciężka próba i doświadczenia z tym związane pozwoliły wyklarować prawdę na ten temat. Odwołam się do Dziejów Apostolskich, 15 rozdział, wersety 1 i 2. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci. Jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i do starszych w Jerozolimie. No i się udali. Wersety 7 do 11. A gdy to długo już z tego, z tej rozmowy, a gdy to długo już rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich, mężowie bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego jako i nam. I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, czyli nakazy, zakazy, zakonu, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Wiemy przecież, że zbawienie będzie przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak i oni. Klaruje się prawda na temat pogan i obowiązku przestrzegania przez nich zakonu. 19-20 werset. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. I 28-31. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty, tak, ten Duch Święty, który to postanowił, to nie trzecia osoba Trójcy, która tam była obecna na tej naradzie, tylko nauki Starego Testamentu. Jak mówiłem, Duch to nauki. Także. Jeden z siedmiu znaczeń słowa duch, ruach i pneuma. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego co zadławione, od nierządu. Jeśli tych rzeczy wystrzegać się będziecie, dobrze uczynicie bądź bywajcie zdrowi. A gdy wysłańcy przyszli do Antiochii, zgromadzili zbór i oddali list, a gdy go przeczytali, uradowali się jego zachęcającą treścią. Ale gdyby nie to doświadczenie, to by się nie uradowali zachęcającą treścią i nie wiadomo, jakby dalej rozwijało się pozyskiwanie naśladowców do Jezusa z pogan. Musieliby, prawdopodobnie byliby przepuszczani przez zakon, czyli niszczeni już na samym wstępie swojej drogi zbawienia. Do tej samej kategorii należą różne spory, przesiewania, rozłamy wśród braci, na które Bóg dozwala w celu oczyszczania prawdy i próbowania, doświadczania swojego ludu, który w czasie rozłamów, jak gdy one się pojawiają, zawsze zajmuje jakieś stanowisko. Podkreślam, zawsze każdy zajmuje jakieś stanowisko, gdy są rozłamy, problemy wśród ludu Bożego. Niektórym się tylko wydaje, że nie zajmują żadnego stanowiska, ale zajmują wszyscy takie stanowisko, bo nawet jeżeli komuś się wydaje, że nie zajmuje, że pozostaje neutralny, siedzi cicho i biernie, to też się zajmuje. Bo przed Bogiem nie ma neutralności w Jego sprawie. W Jego sprawie możemy być albo zimni, albo gorący. A bycie letnim, czyli tak zwanym neutralnym, on jest za i przeciw, oznacza wyplucie z ust Pana. Mamy przecież tak napisane w objawieniu. Warto przypomnieć. Wszyscy zajmujemy stanowisko, gdy są problemy wśród ludu Bożego. Nawet ci, którym się wydaje, że go nie zajmują. Objawienie 3:15-16. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a także letni, ani gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. No i przywołam jeszcze słowa naszego Pana z Mateusza 12:13. Warto je sobie też przypomnieć, żeby wszyscy byli świadomi, że jako dzieci Boże mają obowiązek być aktywnymi naśladowcami Jezusa. Nie neutralnymi, tak żeby się podobać jednym i drugim, albo żeby się nie narazić komuś. Bo nasz Pan w Mateusza 12:30 wypowiedział takie oto słowa. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Co to znaczy, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie? Kto nie staje po stronie prawdy i sprawiedliwości, staje przeciwko prawdzie i sprawiedliwości. Wystarczy tylko, że nie stanie aktywnie po stronie prawdy i sprawiedliwości. Nie ma neutralnej pozycji dla dziecka Bożego. Nie ma tak zwanego siedzenia na płocie, unikania, zabierania głosu, zajmowania stanowiska, gdy pojawiają się różne problemy wśród ludu Bożego, bo prawda i sprawiedliwość to są zasady podstawowe dla każdego dziecka Bożego. Często ludzie z powodu chęci podobania się innym ludziom, przywódcom religijnym, takim czy innym, zamykają swoje usta wtedy, kiedy powinni je otworzyć i stanąć aktywnie po stronie prawdy i sprawiedliwości. Ale to tak przy okazji, żeby pokazać, że te różne podziały, na które Bóg pozwala, służą czemuś i dokonują swojego dzieła. I że dokonują dzieła w przypadku każdej jednostki, nawet w przypadku tych, którym się wydaje, że siedząc cicho i neutralnie i biernie unikają zajęcia nieodpowiedniego stanowiska. Zajmują je nieodpowiednio. Wracamy do naszej listy. Przeszkody w głoszeniu Ewangelii w jednym miejscu Bóg może dać, żeby skierować takie wysiłki w inne miejsce. I znowu odwołam się do dziejów. Dzisiaj nam są dzieje często teraz potrzebne, no bo tam mamy te różne historie. Dzieje, tym razem 16 rozdział, od wersetu 6 do 10. Paweł podróżuje przez Azję Mniejszą. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. Wiadomo, że Duch Święty nie ten, nie trzeci element Trójcy, tak? Trzecia osoba Trójcy wstąpiła i im przeszkodziła, tylko prawda, którą oni rozumieli, przeszkodziła, ponieważ widząc usposobienie ludzi, uznali, że nie są to ci, którym należy głosić. Więc to nie ma pereł, co rzucać pereł świnią pod nogi. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bitynii, lecz Duch Jezusa im nie pozwolił. Znowu, Duch Jezusa im nie pozwolił. A minąwszy Mizję, doszli do Troady. I miał Paweł w nocy widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Zauważmy sobie, jak ten cały fragment bardzo dobrze pokazuje. Duch Święty im przeszkodził w głoszeniu słowa w pewnych miejscach. Tam nie było słuchaczy odpowiednich. Duch Jezusa też im nie pozwolił. To nie rzeczy interwencja cudowna, tylko blokowało ich coś. To nie jest miejsce. I potem mamy Paweł dostaje widzenie w nocy. Bóg przez widzenie zachęca go do pójścia w inne miejsce, do Macedonii. Tam są ci, którzy będą słuchali. Tam są słuchacze, tam są poszukiwacze, tam są głodni prawdy, więc nie marnujcie swojego czasu tutaj. Dla pochwały Pawła należy zwrócić tu uwagę, że ten Duch Święty jak mu nie pozwala, bo Duch Jezusa nie pozwalał, to nie pozwalał mu Duch Jezusa, Duch Święty obecny w Pawle. I to musiał go Paweł już mieć w sobie, że wyczuwał, iż tu nie jest miejsce dla głoszenia. Miejsce do jego działania. I potem 13 i 15, bo jak zobaczymy, jak już tam pojechali z tej Macedonii, a w dzień sabatu wyszliśmy za bramy, czytam od 13 do 15, tak? Dzieje 16 rozdział. A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy. I usiadłszy rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. Właśnie. Taki ktoś jak Lidia czekał, a Paweł był w miejscu, gdzie nikt nie czekał. Więc Bóg przez wizję, tak, najpierw Duch Święty obecny w Pawle, jego boskie myśli w jego umyśle, boska wola w jego woli, boskie uczucia w jego sercu, dawały mu do zrozumienia, że tu nic nie zdziałasz, nie marnuj swego czasu, blokowały go. Kolejne doświadczenie, którego raczej nikt by sobie nie zafundował, a dla dobra duchowego i wiecznego Bóg dozwala, to cierń w ciele Pawła. Zapewne jego słaby wzrok. 2 Koryntów 12:7, gdzie Paweł nawet sam się przyznaje, że prosił o jego usunięcie. Ale pamiętamy, jaką otrzymał odpowiedź. 2 Koryntów 12:7. Bym cię więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, bym nie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. Trzykrotnie Paweł, jak pisze, prosił o usunięcie tego ciernia, ale zrozumiał, że to jest po to, żeby się nie rozwijała w nim pycha, do której Paweł pewnie miał skłonności, skoro taki właśnie cierń otrzymał. Albo weźmy kolejny przypadek, uwięzienie Pawła na 5 lat. Paweł do więzienia idzie na 5 lat. Skoro był w więzieniu, to nie głosił nigdzie, prawda? Zablokowany. Zdawać by się mogło, Paweł, taki wielki apostoł, tyle prawdy, tak ładnie umie głosić i zmarnował 5 lat w więzieniu, gdzie nie mógł głosić. Otóż te 5 lat więzienia odciągnęło go od pracy, być może bezowocnej, na przykład tam, gdzie został zabrany i wysłany do Macedonii, ale dzięki tym 5 latom Paweł napisał w tym czasie następujące listy. Do Rzymian, Efezów, Filipian, Kolosan, 1 Tymoteusz, Tytus, Filemon. Wtedy też Paweł prowadził badania nad napisaniem listu do Żydów. Chodziło o zrozumienie cieni przybytku. A być może to jest to największa księga Biblii, list do Żydów, który kładzie podwaliny pod zrozumienie głębokich zarysów boskiego planu. Paweł w tym więzieniu wtedy o tym rozmyślał. No i co powiemy o tych 5 latach więzienia? Kilka listów mocnych napisane, Rzymian, Efezu, Filipian, Kolosan, 1 Tymoteusz, Tytus, Filemon i badania pod list do Żydów. Gdyby nie to więzienie, by mielibyśmy te listy? Chyba, że cudownie by Bóg napisał sam w imieniu Pawła. Czy też weźmy przeżycia Piotra, od początku chodzącego przecież za Panem. Piotr zawsze chodził za Panem. Ale w Antiochii został publicznie skrytykowany za swoją dwulicowość i to przez Pawła, który wcześniej prześladował lud Boży. Pomyślmy, jakie doświadczenie dla Piotra. Ja, apostoł od samego początku z Jezusem i przy Jezusie. Paweł, prześladowca i morderca ludu Bożego. I teraz on mnie publicznie koryguje. Zobaczmy Galatów 2 rozdział. On mi publicznie zwraca uwagę na niewłaściwość mojego postępowania. Jak się Piotr musiał czuć? Galatów 2:11-14. A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, czyli Piotr, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo się okazał winnym. I wyjaśnia Paweł. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. Jakuba to ci, którzy uważali, że trzeba żydowskie obyczaje i tradycje zachowywać, że poganie też powinni. Jadał razem z poganami, a gdy przyszli ci od Jakuba, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi. Także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Nie tylko sam, tylko był szanowany, więc jego postawa wpłynęła na innych. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich. Jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemu zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Bo na przykład Piotr jadł z tymi poganami, gdy inni Żydzi od Jakuba nie patrzyli, nie widzieli. Ale gdy się pojawili, to już on już nie przyjaciel z nimi. On już nie będzie z poganami miał nic do czynienia. Czyli sam dla siebie Piotr mógł z poganami nawet jeść i utrzymywać kontakt, żyć nie po żydowsku, ale w towarzystwie tych od Jakuba obłudnie się odsunął, a za nim poszli inni. No, obłuda nie jest cechą dziecka Bożego. Nie przystoi. No i tak, to właśnie przeżycia tego Piotra, ale później okazuje się, w 2 Piotra 3,15 Piotr pisze o Pawle ciepłe słowa. Z tego wniosek, że przyjął to odpowiednio. Przyjął jako od Pana w cichości, w pokorze, jako od Pana przez Pawła. 2 Piotra 3,15. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jaki umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Chwali Pawła, nazywa go umiłowanym i że ma dużo mądrości. Każdy z nas z własnego doświadczenia zna takie lub podobne bolesne doświadczenia, których nigdy byśmy sami nie chcieli i sami byśmy sobie ich nie zaaplikowali. Nie wpisalibyśmy ich na receptę dla naszego procesu zdrowienia. Ale Bóg w swojej opatrzności często każe nam przez takie właśnie rzeczy przechodzić. Zawsze jednak jest to dla naszego najwyższego dobra duchowego, wiecznego. Bo taki jest nasz Bóg. Nie dba o nasze szczęście tu i teraz, tylko o nasze szczęście na wieki, w doskonałości. W odczytywaniu woli wyrażonej przez opatrzność ważne jest, by chcieć tą wolę uczciwie poznać, a następnie realizować. Co mam na myśli, mówiąc uczciwie, żeby w trakcie poznawania woli Bożej nie popełniać nigdy błędu serca. Nawet jak źle odczytamy boską wolę, to żeby to był błąd umysłu, a nie błąd serca. Ci, którzy błądzą w sercu, są nieuczciwi, są dwulicowi, są oszukańczy, a Bóg się takimi brzydzi i ostatecznie odrzuca zupełnie. Bo On szuka tych, którzy uczciwie chcą poznać Jego wolę, nawet jeżeli w trakcie poznawania tej woli popełnią jakiś błąd. Popełnią błąd w umyśle, bo tą źle tą wolę rozpoznają. Ale jeżeli popełnimy błąd w umyśle, to wystarczy tylko lekka korekta, informacja, szybkie skorygowanie tego błędu w umyśle i już jesteśmy na dobrej drodze. Natomiast ci, którzy błądzą sercem, będą wymagali lat doświadczania, lat różnych ciężkich doświadczeń, lat uderzeń laski żelaznej, kiedy już rozpocznie się nowe przymierze, żeby to wyprostować. Błąd serca jest bardzo trudny do wyprostowania i w niektórych przypadkach nie da się wyprostować. Zatem błądźmy tylko w umyśle. Najlepiej nie błądźmy wcale, ale to jest trudne i niemożliwe dla upadłego człowieka. Zatem niech to będzie, czyli innymi słowy, popełniajmy uczciwe błędy w umyśle. Może to dziwnie brzmi, uczciwy błąd, ale mam nadzieję, że wyjaśniłem, co mam na myśli. Chcemy poznać boską wolę, uczciwie chcemy ją poznać. Jak się pomylimy, to tylko dlatego, że coś w umyśle źle rozpoznaliśmy, a nie dlatego, że coś w sercu, czegoś, żeśmy źle go pragnęli i popełniliśmy błąd w sercu. Przypomnę słowa naszego Pana z Ewangelii Jana 7:17, bo mają związek z tym poznawaniem woli Bożej, prawdy Bożej, narzędzi, którymi się Bóg posługuje. Otóż nasz Pan w Jana 7:17 wypowiedział takie oto słowa. Jana 7:17. Jeśli ktoś chce wypełniać Jego wolę, ten będzie umiał rozeznać, czy ta nauka jest z Boga, czy ja sam od siebie mówię. Czytam raz jeszcze z malutkim komentarzem. Jeśli ktoś chce, i to pytanie, gdzie chce, gdzie my chcemy tą wolę boską rozpoznać? W umyśle czy w sercu? No w sercu, w tym pragnieniach, w tych głębokich pragnieniach naszego serca. Więc jeśli ktoś chce w sercu wypełniać Jego wolę, ten będzie umiał rozeznać, Jezus mówi, będzie umiał rozeznać. Gdzie rozeznajemy, rozpoznajemy? No w umyśle. I nasz Pan mówi, jeżeli chcesz w sercu szczerze pełnić boską wolę, to w umyśle będziesz mógł rozeznać, czy ta nauka, którą ja mówię, jest od Boga, czy ja mówię sam od siebie. Możemy to rozszerzyć na wszystkich innych głosicieli Słowa Bożego i powiedzieć, jeżeli chcecie pełnić wolę Bożą w sercu, to będziecie umieli rozeznać, które nauki są Boże, a które są ludzkie albo szatańskie. Zwłaszcza, że w wersecie 18 Jezus nam nawet podpowiada, jak to można rozpoznać. Decyduje to, czyjej chwały oni szukają. Zobaczmy, 18 werset. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały. Ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały. Przymierzmy tą, nie będę się na tym wersetem rozwodził, ani pokazywał przykładów, przymierzmy do różnych nauczycieli religijnych, których znamy, grup religijnych, które znamy i zobaczmy, czyją chwałę oni głoszą. Kto się kryje za tymi różnymi naukami? Do czego to wszystko się sprowadza? W wyniku tej prawdy, którą oni głoszą, oczekują, że inni ludzie zapomną o nich, nie oddadzą im uznania hołdu, tylko pójdą do Boga przez Jezusa i tyle? No każdy niech sobie odpowie na to pytanie. Skoro Jezus podkreśla tutaj znaczenie chcenia w sercu, to od razu sugeruje tym samym, że wielu nie ma tego pragnienia w sercu i dlatego wielu nie rozpoznaje tej prawdy i wielu Żydów nie rozpoznało, że Jezus mówił nauki od Boga, a nie sam od siebie. Powiedział, że on nie szuka swojej chwały. To był znak rozpoznawczy, bo inni różni głosiciele, nawet jak cokolwiek głoszą, nawet jak elementy prawdy głoszą, to tam zawsze gdzieś w tej prawdzie, którą głoszą, jest miejsce dla nich. Uznanie dla nich, posłuszeństwo dla nich, poddanie im, szacunek chociażby, nie wiem, cokolwiek, zależnie. Im bardziej nauczyciel taki jest nie od Boga, to tym większego uznania dla siebie żąda i oczekuje. Więc z słów naszego Pana wynika, że nasz Pan zdawał sobie sprawę, że wielu po prostu nie chce poznać prawdy Bożej. A skoro nie chce, to też jej nie szuka i jej nie poznaje. I to tłumaczy fakt, dlaczego tak trudno przedstawić komuś prawdę i trafić do jego zrozumienia. Dlaczego tak wielu kurczowo trzyma się błędu? Nie chcą prawdy, nie potrzebują prawdy, nie poszukują prawdy. Chcą swoją wersję Ewangelii, taka, która się im podoba, albo im podobnym. Jakiekolwiek własne pragnienia, które możemy mieć, preferencje, często nawet skrywane przed nami samymi, fałszują boską wolę dla nas. No bo niby szukamy boskiej woli, ale tak naprawdę mamy już wyrobione własne zdanie, własne preferencje. A od Boga oczekujemy jedynie tego, żeby Jego wola zgodziła się z naszą wolą. A modlitwę o boską wolę traktujemy bardziej jako wymuszanie na niej naszej własnej woli. Często nawet szczycimy się tym, że jesteśmy wojownikami w modlitwie. Są takie czasami, że wojownik w modlitwie modli się tygodniami, miesiącami, latami, aż uzyska to, co chciał. Uzyska czy wymusi. Przypomina mi się historia pewnego pastora, który założył kościół i nie było pieniędzy na opłacenie czynszu, wynajmu tego lokalu. Więc narysował kółko na podłodze w tym lokalu, to kółko wszedł i powiedział, że będzie tutaj siedział tak długo, aż się pieniądze znajdą. wojownik w modlitwie. Zostawił swoją rodzinę, którą miał, żonę, dzieci. Inni zajmowali się tą rodziną, sparafianie, a on siedział w tym kółku, aż wymusi od Boga pieniądze na prowadzenie tego obiektu. Nie wiem, jak to się skończyło, ale postawa najwyraźniej niechrześcijańska. Nie godzi się z tym, co opatrzność kształtuje, pokazuje, być może skąd, być może Bóg nie chciał, aby o tę działalność w ogóle prowadził i mu tych pieniędzy nie zapewnił. No ale on chciał Boga do tego zmusić. Gotowość do przyjęcia woli Boga zamiast naszej możemy dosyć łatwo sprawdzić. Po czym? Po gotowości do przyjęcia woli innych zamiast naszej własnej w naszym codziennym życiu. Czy to zawodowym, czy rodzinnym, czy zborowym. Do czego zachęca Paweł. Paweł, gdy pisze w Efezów 5,21 pewne słowa, zaraz je odnajdę i odczytam, Efezów 5,21, to Paweł ma na myśli, daje pewien wzór, radę. I Paweł tam radzi, żeby dziękować za wszystko i tak dalej, Bogu Ojcu, ulegając, czytam Efezów 5,21, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. To ulegając można także przetłumaczyć, poddając się jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Czyli wykazując dużą gotowość do przyjęcia zdania drugich w kwestiach, które nie dotyczą sumienia. Ale inni inaczej widzą pewne sprawy. Nie są to sprawy związane z sumieniem, no bo w tym przypadku Paweł nikogo nie zachęcał do tego, żeby rezygnował ze słuchania własnego sumienia, ale żeby zachęcał, żeby wykazywać dużą gotowość do przyjęcia zdania innych. Jak komuś coś tak pasuje, to niech tak będzie, jak im to odpowiada. Przecież to nie jest kwestia sumienia, że ja muszę, aby było tak, jak ja to widzę. Ale człowiek ma taką tendencję, że jak nie będzie po mojemu, tak jak ja to widzę, to nie będzie wcale. Tak, taka jest postawa wielu. To nie będzie, to zniszczą nawet daną rzecz, jeżeli nie będzie ona przebiegała zgodnie z ich wolą. Możemy sobie na przykład zadać pytanie, jak w zborze bracia jacyś głosują w danej sprawie. No i że głosują coś inaczej niż my byśmy chcieli, inaczej niż my głosowaliśmy. Albo nawet nasz wniosek został nie uzyskał większości, no i upadł, prawda? To co my robimy w takim przypadku? Czy przyjmujemy taką wolę Pana? Czy też czujemy się urażeni? Stajemy z boku? Już nie angażujemy się w sprawy zboru? Może nawet zaczynamy ten zbór opuszczać? I sprawę, której do tej pory służyliśmy? Nieuznanie woli większości zboru jest możliwe, ale tylko w sprawach, tak jak mówiłem, dotyczących sumienia. Gdyby to, co uchwaliła większość zboru, miało doprowadzić nas do grzechu przeciwko Bogu, no to wtedy oczywiście nie ma większości, której mamy słuchać. Ale takie sytuacje zdarzają się bardzo, bardzo rzadko, żeby większość z braci zboże uchwaliło coś, co kogoś doprowadzi do grzechu, jeżeli by to miał zaakceptować. Czy zatem boska opatrzność, którą w ten sposób kończę omawiać, jako drugi element prowadzenia nas przez Boga, może być odpowiedzialna za to, że źle rozpoznajemy wolę Boga? Na pewno nie, gdyż boska opatrzność jest tak samo doskonała, jak doskonałe jest Jego Słowo. Pierwszy element prowadzenia nas przez Boga. Ale oczywiście prawdą jest, że my możemy źle tą opatrzność odczytywać. I tak samo zresztą możemy źle odczytywać Słowo Boże. A więc widzimy, że problem, ten główny problem, to nie jest Słowo Boże jako takie, to nie opatrzność Boga w ogóle z nas, tylko złe odczytywanie Słowa Bożego i opatrzności Bożej w naszym codziennym życiu. A to złe odczytywanie, źródło tego problemu tkwi w tym trzecim elemencie. Duch Święty w nas, którego dzisiaj już nie będę omawiał, które tylko zapowiadam, będzie za 5 dni w Bydgoszczy omówione. Bardzo, bardzo dokładnie, bo jest najważniejsze, bo jest zależne od nas, bo potrafi zafałszować rozpoznawanie woli Bożej przez nas zawartej w Jego Słowie i w Jego opatrzności wobec nas. Dlatego temu za te kilka dni poświęcimy główną część naszych rozważań. Ta też będzie pełna odpowiedź na, albo pełna wykładnia naszego tematu rozpoznawanie woli Bożej. Za dzisiejszą dziękuję za uwagę. Życzę błogosławieństw Bożych z tych rozważań dla wszystkich słuchaczy.